Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy w magazynie medycznym, w którym jak zwykle mamy sporo informacji dla Wielkopolan. Po raz kolejny będziemy apelować do pacjentów, by mimo pandemii zgłaszali się do lekarza i dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet.
Kobieta, mimo że wyczuwa guzek, że wie, że to najprawdopodobniej jest rak, się nie zgłasza do lekarza.
Jak pandemia wpłynęła na chorych onkologicznie, o tym opowiedzą lekarze i pacjenci.
Potem będzie ważna informacja dla chorych na raka. Będą mogli bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie i pneumokokom.
Pewien system szczepień i aktywizacji układu immunologicznego w szerszym kontekście też jest pewną metodą zwalczania chorób nowotworowych.
Czyli takie szczepionki też mogą wesprzeć efekty leczenia onkologicznego. To projekt realizowany w całej Wielkopolsce.
Wyjaśnimy, co to takiego Green Hospital. Taki właśnie pawilon powstaje pod Kaliszem.
Planujemy wprowadzić nowoczesne rozwiązania, oprócz fotowoltaiki oczywiście folię na podczerwień, jak również system rekuperacji.
W Wolicy będzie pierwszy w naszym regionie szpital, który w całości będzie wykorzystywał zieloną energię.
Będzie też o karetce dla ubogich Kenijczyków, bo Wielkopolanie znów nie zawiedli.
Właśnie odebrałam ambulans, bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję za pomoc.
A na koniec zaprosimy do rozprawienia się z fake newsami.
Mówiła pani też o witaminie C, tej lewoskrętnej.
No, brałam ją kilka lat, ale no, różne są opinie na ten temat. Przez 3 lata chyba brałam. No, w niczym mi nie pomogło.
To wszystko w Radiu Poznań już teraz. Zapraszamy.
Koronawirus. Raport.
Hasło "Zostań w domu", które towarzyszyło nam podczas pandemii koronawirusa, do serca wzięli sobie chorzy na raka. Dlatego teraz, po wznowieniu normalnej działalności służby zdrowia, onkolodzy spodziewają się napływu fali pacjentów. Te osoby, które nie podjęły leczenia przed pandemią i te, które przed rokiem się nie przebadały.
Onkolodzy z Krakowa już obserwują, że tych chorych jest o 1/5 więcej. To pacjenci, którzy przez ostatni rok nie szukali pomocy lekarza. Sprawdziłyśmy, jak to wygląda w Wielkopolsce, zwłaszcza jeśli chodzi o raka piersi.
Pandemia wymusiła na nas pewne ograniczenia w przyjmowaniu chorych.
Mówi dr Renata Szoszkiewicz z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.
Wiele miejsc szpitali czy oddziałów w rejonie przekształciło się na oddziały covidowe.
Chorzy nie mieli się gdzie zgłaszać, ale też obawa przed koronawirusem była większa niż przed rakiem i po prostu zostali w domu.
Otoczka pandemii była taka, że najlepiej nie chodzić, unikać kontaktów. I my na obecną chwilę widzimy pacjentki, które przez pandemię zgłaszają się zbyt późno.
Chodzi o pacjentki z rakiem piersi.
One pół roku temu byłyby wcześniej wychwycone. Same mówią, że nie miały lekarza rodzinnego. W mniejszych miejscowościach szczególnie brak dostępu było do wykonania mammografii czy jakiegokolwiek innego badania, chociażby zwykłego USG.
Zmniejszenie zgłaszalności się wychodzi.
Ginekolog i onkolog dr Błażej Nowakowski.
Bo teraz często słyszymy od pacjentów, że ja dawno nie byłam, powinnam już przyjść, prawda, ponieważ no wie pan, ta pandemia była i nie było można, co nie jest prawdą, bo same nie chciały, jak gdyby. Nie potrafię ocenić, jaka to jest duża liczba, ale pewnie część pacjentów ucierpiała z powodów własnych decyzji, bo takich pacjentów było sporo, jak i również niestety z powodu decyzji systemu. Ponieważ zachłystywanie się tak zwaną teleporadą, jak to dzisiaj wskazuje, no niestety bierze też żniwo poważnych niedociągnięć z naszej strony.
Jak duża może być ta fala dodatkowych pacjentów, którzy przez ostatni rok nie trafili na leczenie? Jeszcze raz dr Szoszkiewicz.
Nawet mówi się, że o 20%. Niekoniecznie, aczkolwiek na pewno jest to zwiększona liczba osób. Zresztą tak jak rozmawiam tutaj z koleżankami, to również obserwują to w innych ośrodkach. To nie jest tylko, że ja, to jest no niestety pokłosie tego, co zrobiła nam pandemia.
Wielkopolskie Centrum Onkologii w pandemii normalnie leczyło chorych, ale to nie był dobry czas dla pacjentów.
Chcemy oczywiście przejść do normalności.
Profesor Maria Litwiniuk.
I przez cały okres pandemii staraliśmy się działać normalnie. To oczywiście nie było w pełni możliwe. Działanie normalne w sensie takim, że no, na przykład w szpitalu były zawieszone odwiedziny i pacjent, który przychodzi na leczenie, nie ma kontaktu ze swoją rodziną.
W czasie pandemii spadła też liczba wykonywanych badań profilaktycznych, a nawet przed epidemią ta zgłaszalność, na przykład na mamografię, nie była wysoka.
Zgłaszalność oczywiście w okresie pandemii była mniejsza, ale uważam, że to jest w jakiś sposób normalne, no bo jeżeli apelowaliśmy do społeczeństwa, aby pozostawało w domu, to ludzie tego przestrzegali.
Teraz lekarze zachęcają, by nie zwlekać, zwłaszcza gdy podejrzewamy u siebie chorobę nowotworową i przyjść na badanie. Doktor Joanna Kufal-Grabowska.
Personel i społeczeństwo jest już wyszczepione, no bo szczepionek jest coraz więcej możliwości, więc bezpieczeństwo jest na pewno zachowane. Warto przyjść wcześniej, pokazać się i przejść leczenie.
Właśnie przez takie odczarowanie tej choroby to będziemy poprawiali zgłaszalność na badania.
Oczywiście jest bardzo duża grupa chorych, gdzie te nowotwory są wcześnie wykrywane i rzeczywiście tak jest. Im wcześniej wykryty nowotwór, tym większa szansa na wyleczenie, ale jest też taka grupa, która odwleka badania przesiewowe, czy w ogóle wizytę u lekarza, mimo że zmianę już sobie wyczuła w piersi. I zawsze do takich chorych, czy do w ogóle do kobiet apelujemy, żeby nie czekać, bo wcześniej wykryty nowotwór rokuje bardzo dobrze, a im później się panie zgłaszają, tym ta szansa na wyleczenie maleje.
Pokazanie kobietom, że jest to choroba, z której można wyjść, po leczeniu, której można wrócić do normalnego życia, a taki jest między innymi cel naszej konferencji, to jest też taki czynnik, który zachęca do tego, żeby zgłaszać się do lekarza w momencie niepokojących objawów, bo ja też w taki ludzki sposób rozumiem to, że ktoś, że kobieta, mimo że wyczuwa guzek, że wie, że to najprawdopodobniej jest rak, się nie zgłasza do lekarza, bo prawda jest taka, że póki nie ma tego rozpoznania, to tak jakby tego raka nie było, prawda? W momencie, w którym się zgłosimy, to mamy chorobę. Jeżeli w podświadomości mamy jakieś straszne leczenie, to człowiekowi się nie chce zgłaszać do tego leczenia, bo mówi sobie, no zgłoszę się i co z tego? Moje życie od tego momentu, kiedy mi powiedzą, że ma tego raka, się diametralnie zmieni. Bardzo wzrósł w ostatnich latach odsetek pacjentek, które mają wykonywane operacje z oszczędzeniem piersi. A jedna sprawa, a druga, że jeżeli jest konieczność wykonania mastektomii, to staramy się, aby jednocześnie wykonywać operacje, jeżeli to jest możliwe, oczywiście odtwórcze. Chodzi nam o to, żeby pacjentka nie wychodziła po leczeniu szpitalnym bez piersi.
Choroba nowotworowa to nie tylko operacja, leczenie systemowe, ale też rozmawiamy o płodności, o seksie, o tym, jak wygląda ich normalne życie, no bo choroba nowotworowa zmienia bardzo dużo. To jest taki czas, kiedy jest rozwój i rodziny, i rozwój społeczny pacjentki, a na jej drodze staje choroba, która trochę zmienia, a właściwie bardzo dużo zmienia.
Rak piersi jest na szczycie listy nowotworów, na które chorują kobiety w Polsce. W naszym regionie co roku lekarze wykrywają około 2000 przypadków raka piersi.
To, że wielu Polaków przestało chodzić do lekarza i są opóźnienia w wykonywaniu różnych zabiegów, potwierdzają również okuliści. W przypadku zabiegów leczenia zaćmy spadek jest 30%, o czym mówi profesor Marek Rękas, konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki.
W momencie, kiedy zaistniała u nas pandemia w tamtym roku, pacjenci zaczęli odkładać zabiegi. My na początku ograniczyliśmy znacznie przyjęcia planowe. Z czasem prowadzone były procedury. W przypadku zaćmy w tamtym roku mieliśmy około 100 tysięcy operacji mniej, jeżeli porównamy to do roku 2019. Ten spadek jest około 30%.
Pytanie, co z osobami, które nie przyszły na operację zaćmy i wypadły z kolejki?
Jeżeli ktoś nie przyjdzie, no to może się zapisać na koniec kolejki. Były takie przypadki, że pacjenci chcieli, żeby ich zapisać na przykład na koniec roku. No nie ma takiej możliwości w tej chwili w Narodowym Funduszu. Tak. No kolejka jest miesięczna czy dwumiesięczna, zapisujemy na sam koniec. Jeżeli decyzja o przeprowadzeniu operacji wynika ze strony obaw pacjenta, to pacjent może się zapisać na termin, który sam sobie wybierze przed samą operacją.
Trzeba więc ponownie zgłosić się w rejestracji i znów zapisać się. Nie odwlekajmy tego, bo już teraz, jak mówi profesor Rękas, im później się zgłosimy, tym bardziej zaawansowana jest zaćma, a więc trudniejsze operowanie i leczenie. Poza tym pandemia na razie ustępuje i znów mogą wydłużyć się kolejki do okulisty.
Akcja profilaktyka.
Celem jest zminimalizowanie ryzyka infekcji oraz groźnych powikłań infekcyjnych po zakażeniu pneumokokami i lub grypą u chorych na raka. Wielkopolskie Centrum Onkologii zaczęło realizację projektu bezpłatnych szczepień przeciwko właśnie grypie i pneumokokom.
Na zdrowie.
Kierownik projektu, pan profesor Andrzej Marszałek. Panie profesorze, pierwsze pytanie, dlaczego grypa i pneumokoki znalazły się właśnie w tym projekcie?
Z bardzo prostego powodu. To są to choroby, które się dosyć często zdarzają. Oczywiście w zeszłym roku grypy było trochę mniej, bo wszyscy siedzieli w domu, mówiąc oględnie. Natomiast grypa jest chorobą sezonową, trafia dosyć duży odsetek społeczeństwa. I wiadomo, że jest to choroba, której można zapobiegać. Znaczy, nie są to szczepienia, które eliminują do zera możliwość zachorowania, natomiast wiadomo, że osoby, które są zaszczepione, będą łagodniej przechodziły tę chorobę albo w ogóle, a jeżeli się rozwinie choroba, to ryzyko rozwoju ciężkich powikłań, w tym zgonu, jest znacznie niższe niż u osób nieszczepionych. Natomiast jeżeli chodzi o pneumokoki, to trzeba pamiętać, że osoby z chorobami nowotworowymi ze względu na rozwój choroby podstawowej, czyli choroby nowotworowej, mogą mieć obniżoną odporność z różnego powodu. Może być to z powodu samej choroby, zastosowanej terapii, i te osoby są znacznie bardziej podatne na zachorowanie, na atypowe zapalenia płuc, między innymi wywołane pneumokokami. I to jest kolejna możliwość ochrony tych osób przed ciężkim następstwem zakażenia, które może się zdarzyć niezależnie od uważności czy zapobiegania, czy zachowań samej osoby zakażonej, bo wiadomo, że funkcjonując poza środowiskiem domowym, nie mamy kontroli, z kim mamy do czynienia, z jakimi osobami mamy kontakt, i u osoby bezobjawowej też mogą się pojawić czynniki zakaźne, które dla osoby z chorobą nowotworową w trakcie terapii mogą być pewnym zagrożeniem.
Czy często zdarza się u Państwa teraz tak, że z powodu właśnie zachorowania nagle na grypę albo na właśnie zakażenia pneumokokami zostaje wstrzymane leczenie onkologiczne?
To znaczy, to w tej chwili, jeżeli chodzi o grypę, to nie stanowi większego problemu, dlatego że w roku pandemicznym grypy prawie w ogóle nie było, ale to dlatego, że jako społeczeństwo żeśmy się mniej kontaktowali. Jeżeli chodzi o pneumokoki, na szczęście tego nie ma dużo, to jest tam kilka procent, natomiast my mówimy o pewnym elemencie zapobiegawczym. Choroba nowotworowa jest coraz częściej traktowana jako choroba przewlekła, to znaczy, że możemy uzbroić pacjenta na dłuższy czas w pewną ochronę układu immunologicznego, która pozwoli na przeprowadzenie tego pacjenta w miarę gładko przez okres samego leczenia w tej ostrej fazie choroby, wtedy kiedy zaczynamy terapię. Ale też trzeba pamiętać o tym, że pewien system szczepień i aktywizacji układu immunologicznego w szerszym kontekście też jest pewną metodą zwalczania chorób nowotworowych. Układ immunologiczny osoby z chorobą nowotworową poddanej terapii onkologicznej, obrazowo można powiedzieć, ulega pewnemu przytłumieniu czy przygaszeniu, i nowsze terapie onkologiczne również uwzględniają to, żeby aktywizować układ immunologiczny na różne sposoby po to, żeby pomóc w walce z chorobą nowotworową, czyli własny układ immunologiczny pobudzony w ten czy inny sposób również będzie lepiej reagował na chorobę nowotworową, niszcząc komórki nowotworowe z użyciem tych samych mechanizmów, z jakim układ immunologiczny radzi sobie z czynnikami zakaźnymi.
O szczepieniach teraz mówimy i odmieniamy szczepionki przez wszystkie przypadki. Nie ma takiej obawy, że chory, zmęczony już chorobą i leczeniem, nie będzie chciał się zaszczepić, bo już będzie bał się po prostu kolejnego osłabienia organizmu?
Musimy pamiętać, że szczepienia nie osłabiają organizmu, tylko wzmagają odpowiedź immunologiczną i przygotowują organizm na zakażenie. Ja wiem, że w mediach toczy się batalia na temat ewentualnie skutków ubocznych szczepienia. I pomijam aspekty pozamerytoryczne, które czasami górują w mediach. Natomiast myślę, że trzeba pamiętać, reakcja układu immunologicznego na podanie szczepionki jest daleko mniejszą niedogodnością w stosunku do zakażenia, które się rozwija, i do konsekwencji, które mogą doprowadzić nawet do zgonu pacjenta. Musimy pamiętać o tym, że czy przy koronawirusie, czy przy innych chorobach zakaźnych, gdzie stosuje się szczepionki, bierzemy pewne wiano, czy cały ten inwentarz dotyczący podania szczepionki, że może wystąpić reakcja na podanie szczepionki u pacjenta. Natomiast populacyjnie i osobowo, czy jednostkowo, należy to traktować jako pewną część, która jest elementem terapii zapobiegania.
Jeżeli chodzi teraz o liczby, finansuje te szczepienia Unia Europejska. Ile osób mają Państwo zamiar zaszczepić, ilu chętnych, w jakim czasie?
Biorąc populację Wielkopolski, to wyliczyliśmy w ten sposób, że uwzględniając grupy chorób nowotworowych takich jak rak płuca, nowotwory piersi, trzonu lub szyjki macicy, jelita grubego, odbytnicy, pęcherza moczowego czy przewlekła białaczka limfocytowa. I są to pacjenci, którzy są przed rozpoczęciem leczenia. I są to pacjenci, którzy są powyżej 18 roku życia. W założeniach projektu chcemy objąć ponad 4200 osób w ciągu najbliższych 3 lat.
Dodajmy, te bezpłatne szczepienia przeciwko grypie i pneumokokom dla chorych na nowotwory złośliwe nie dotyczą tylko pacjentów Wielkopolskiego Centrum Onkologii, ale ogólnie mieszkających w naszym regionie.
Chętni pacjenci mogą się zgłaszać nie tylko w Poznaniu, ale w ośrodkach w byłych wielkopolskich miastach wojewódzkich, a szczegóły na stronie www.psgp.info.pl.
Teraz przerwa na piosenkę, a po niej powiemy m.in. o Zielonym Szpitalu, który powstaje pod Kaliszem.
Na zdrowie!
Panele fotowoltaiczne lub pompy ciepła, maty nagrzewcze i wiele innych rozwiązań proekologicznych. Pierwszy w Polsce Green Hospital ma powstać w Wolicy koło Kalisza. Na razie zostanie postawiony jeden pawilon, który będzie całkowicie wykorzystywał zieloną energię.
W przyszłości nie tylko ten moduł, ale także cały szpital ma korzystać ze źródeł odnawialnych. Obecnie w szpitalu w Wolicy prowadzona jest m.in. rehabilitacja pokovidowa.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Do końca listopada planujemy, aby stanął budynek rehabilitacji pokovidowej, ale to budynek również w pełni eko.
I to będzie tak zwany zielony oddział rehabilitacji pokovidowej. Pawilon powstanie w oparciu o najnowsze technologie związane z wykorzystaniem energii odnawialnej. Nowe skrzydło szpitala ma być pierwszym krokiem do utworzenia pierwszego w Polsce zielonego szpitala, mówi dyrektor placówki Sławomir Wysocki. Sejmik województwa wielkopolskiego ma przeznaczyć na jego budowę 6 milionów złotych.
Takich szpitali jest na świecie 120, w Polsce nie ma, więc jeżeli udałoby się to zrealizować, byłby to na pewno wielki dla nas sukces. Jest to całkowicie szpital ekologiczny. Przede wszystkim zmniejszenie lub wyeliminowanie emisji dwutlenku węgla. Wiadomo, musimy dbać o klimat i wszystkie działania, które mają zadanie eko. Ten nowy moduł będzie już właśnie w tym systemie Eco House budowany. Planujemy wprowadzić nowoczesne rozwiązania. Oprócz fotowoltaiki oczywiście folię na podczerwień, jak również system rekuperacji.
Szpital w Wolicy był dwukrotnie przekształcany w szpital jednoimienny. Teraz skupia się na leczeniu pacjentów z powikłaniami pokovidowymi. W samym szpitalu brakuje już miejsca, dlatego potrzebne jest postawienie nowego pawilonu. W przyszłości ten moduł będzie zasilany zieloną energią.
Jeżeli doprowadzimy wszystko do końca, bo to będzie pierwszy krok, to będzie to pierwszy i jedyny tego typu szpital w Polsce. Natomiast ten moduł, który chcemy budować, będziemy już budowali z tą myślą i w tym systemie.
Wolica dysponuje obecnie w sumie ponad 30 łóżkami do rehabilitacji pulmonologicznej i pokovidowej. Pacjenci kierowani są przez lekarzy specjalistów. Rehabilitowany pacjent może liczyć na 100 zabiegów fizjoterapeutycznych.
Przede wszystkim trzeba poprawić wydolność, czyli pojemność płuc. Więc to są głównie ćwiczenia fizykalne, w mniejszym ewentualnie stopniu elektrofizyka. Natomiast głównie to cały zestaw ćwiczeń, pokazanie pacjentowi, jak ma sobie radzić przy ataku duszności, nauczenie tych podstawowych zasad, które mają poprawić komfort pacjenta, ponieważ duszność też nie jest stała, ona się nasila w zależności od wysiłku, zmniejsza strach przed dusznością, nasila ją, więc my tego wszystkiego tutaj uczymy. Z oddziałem tym bardzo ściśle współpracują psychologowie nasi szpitalni. Ja powiem, że z myślą o tej rozbudowie, myślałem w maju, kiedy już były doniesienia, że są tego typu powikłania, ja już też zwiększyłem kadrę rehabilitacyjną. W tej chwili wykonujemy pracę rehabilitacyjną ze względu na sytuację, na to, że mamy strefę izolacyjną przy łóżku pacjenta. Takich łóżek żeśmy wydzielili 19 na poszczególnych 3 oddziałach, czyli nie mamy sensu stricte oddziału rehabilitacji, no bo warunki nasze lokalowe na to nie pozwalają.
W Wolicy była Danuta Sękiewicz, teraz przenosimy się o wiele dalej, aż na inny kontynent.
I mamy dobrą informację, tylko 10 dni wystarczyło, by Poznańska Fundacja Redemptoris Missio zebrała pieniądze na karetkę, która posłuży pacjentom w Kenii. Za 18 tysięcy złotych udało się transportowy samochód wyposażyć we wszystko, czego potrzeba do ratowania życia podczas drogi do szpitala.
Karetka już dowozi ciężko chorych, kobiety do porodów czy osoby wymagające pilnej operacji w pobliskim szpitalu. Na jej pokładzie jest tlen, szafki i podesty do przewożenia leków i sprzętu medycznego. Zamontowano także wentylację, szczególnie ważną przy transporcie pacjentów chorych na COVID. Kabina kierowcy także dla bezpieczeństwa została oddzielona od strefy pacjenta.
Na zdrowie!
To, że nie mamy żadnych informacji z Afryki, nie oznacza, że w Afryce koronawirusa nie ma.
Mówi prezes Fundacji Redemptoris Missio Justyna Janiec-Palczewska.
On jest, natomiast nikt nie zna tak naprawdę prawdziwych rozmiarów epidemii, ponieważ w Afryce na testy stać tylko najbogatszych. Tam za testy się płaci, kosztują około $80. Dla przeciętnego Afrykańczyka to jest kwota niebotyczna. W związku z tym ludzie oczywiście umierają. Umierają na niewydolność krążeniowo-oddechową. Mówi się, że umierają na malarię, bo koronawirus w swoim przebiegu jest bardzo do malarii zbliżony. No i bardzo często potrzeba tlenu. Ale w ośrodku, który prowadzą siostry, tlenu nie ma. W związku z tym trzeba takiego pacjenta zawieźć do szpitala.
I w tym pomoże misyjna karetka.
Często podróż trwa wiele godzin. W trakcie podróży można już pacjentowi wdrożyć leczenie.
Sytuacja u nas, a sytuacja w wielu afrykańskich państwach, to są zupełnie różne światy.
Jacek Jarosz, Fundacja Redemptoris Missio.
Ciężko sobie nawet wyobrazić, z jakiej opieki medycznej mogą korzystać ludzie na świecie. Część osób, które zamieszkują ten region, w którym akurat z karetką działamy, no nie widziała lekarza nigdy. Także to są zupełnie różne światy. Ta karetka tam no może się dla nas wydawać symboliczna, może się wydawać wcale nie tak istotna, a dla ludzi na miejscu jest ratunkiem życia, zdrowia.
Ona może nie będzie wyglądać tak pięknie jak te nasze polskie karetki, bo to jest jednak samochód dostawczy, ale w środku wszystko, co jest potrzebne, aby zaradzić na ten moment, zanim dowiezie się pacjenta do szpitala. Na miejscu pracuje polska siostra, misjonarka, siostra Dariana Jasińska. I to ona zwróciła się do nas z prośbą o doposażenie, o stworzenie takiej misyjnej karetki.
Pozdrawiam serdecznie, jeszcze z Nairobi, bo właśnie odebrałam ambulans. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za pomoc tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by ten ambulans wyglądał tak, jak wygląda. No i tym wszystkim, którzy jakby pomogli, złożyli się na tę pomoc. Oczywiście jest łóżko dla pacjenta, które można wysuwać, które można po prostu wysunąć do końca, pacjenta położyć i wsunąć z powrotem bez większego problemu, nie tak jak wcześniej trzeba było wnosić czy wynosić. Mamy szafkę, w którą oczywiście możemy włożyć potrzebne rzeczy, czy to pakiet na odebranie porodu, strzykawki, czy jakieś po prostu inne potrzebne rzeczy w tym momencie, kiedy jedziemy, żeby to było bezpieczne, nie biegało po całym ambulansie. Butla z tlenem, to jest zamocowana, bezpieczna. Są maseczki dla dzieci, dla osób dorosłych. No dzięki temu, że jest też światło, jest alarm, więc będzie widać, że jedzie ambulans. Bardzo dziękujemy. Dla nas to jest naprawdę ogromna pomoc.
Pandemia koronawirusa postawiła przed organizacjami humanitarnymi dodatkowe wyzwania, ale z drugiej strony otworzyła serca darczyńców.
My pracujemy tak jak do tej pory, to znaczy prosimy wolontariuszy, aby nie przybywali tak licznie. Część rzeczy, które tutaj są do zrobienia, wykonujemy sami.
Zmieniła się na pewno, przy czym dostrzegamy zarówno bardzo negatywne konsekwencje pandemii, jak i trochę nas ta pandemia też pozytywnie zaskoczyła. Z jednej strony mamy dużo problemów logistycznych. Kłopoty z wysyłaniem wolontariuszy za granicę, lekarzy, pielęgniarek, którzy z Redemptoris Missio od lat wyjeżdżają do Afryki. Mamy problem z wolontariuszami tutaj na miejscu ze względów bezpieczeństwa. Ograniczamy tutaj pracę wolontariuszy w Poznaniu. Natomiast bardzo pozytywnie nas zaskoczyła hojność zarówno poznaniaków, jak i Polaków w ogóle. Spodziewaliśmy się, że kiedy tutaj w Polsce mamy tak dużo własnych problemów, no to społeczeństwo przestanie interesować się tymi ludźmi gdzieś tam daleko, 10 tysięcy kilometrów stąd. Tymczasem okazało się, że nasze serca pozostały otwarte i cały czas hojnie wspieramy tych, którzy tej pomocy bardzo potrzebują, bo no nie ukrywajmy, że pandemia w Afryce no jest zupełnie niekontrolowana. Rządy wielu tamtejszych państw kompletnie nie mają możliwości działania, także ta pomoc jest tam teraz szczególnie potrzebna.
Ta pomoc się zmieniła. Ona zmieniła kształt. Wcześniej mogliśmy wysyłać paczki pocztą, natomiast teraz poczta nie działa. W związku z tym wysyłamy kontenerami drogą morską. Wysyłamy również środki pieniężne. Ale jedno, co zaobserwowaliśmy, to Polacy stali się bardziej ofiarni, paradoksalnie dzięki temu, co się wydarzyło. Myślę, że to wynika z tego, że zaczęliśmy myśleć o nas samych, że jesteśmy dosyć bezbronni i możemy liczyć tylko na pomoc drugiego człowieka. Zaczęliśmy też widzieć ludzi wokół siebie i widzieć, i dostrzegać, doceniać to, jak bardzo są ważni w naszym życiu. Więc no, dla nas to jest wielka radość, że możemy pomagać jeszcze wydajniej, jeszcze więcej.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Na koniec o tak zwanych fake newsach w medycynie, czyli fałszywych, niepopartych żadną nauką, teoriach w internecie. W dobie pandemii namnożyło się takich różnych informacji i osób, quasi-znawców, którzy je rozpowszechniają. Oto przykłady.
Lewoskrętną witaminą C procesów nowotworowych. Leczenie o zgrozo podawaniem dożylnym perhydrolu, który jeden z inżynierów proponował, ma rzesze wyznawców.
Informacja o tym, że padaczkę da się wyleczyć tylko dietą. Informacja o tym, że udar minie, jak się go przeleży, odpocznie i człowiek się zrelaksuje, to mu objawy miną.
To są wszystko ogromnie szkodliwe i bardzo niebezpieczne teorie.
To dwaj łódzcy lekarze, Paweł Czekalski i Łukasz Jasek, którzy chcą walczyć w internecie z fake newsami dotyczącymi medycyny. Na kanale YouTube będą tłumaczyć, radzić i wyjaśniać zagadnienia dotyczące zdrowia i leczenia wielu chorób. Polecamy cykl Zapytaj lekarza, to na YouTubie, a na naszej antenie polecamy nasz magazyn kolejny za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.